Choć wielu osobom może być trudno w to uwierzyć, Telewizja Republika z liczbą średnio blisko 300 tysięcy widzów jest aktualnie piątym najpopularniejszym kanałem telewizyjnym w Polsce, a jednocześnie najczęściej oglądaną stacją zaliczaną do kategorii informacyjnych, wyprzedzając o kilkanaście procent TVN24 oraz mającą aż trzykrotnie większą widownię niż TVP Info. Myślę jednak, że trafnie oddam doświadczenia większości z Was, mówiąc, że dla osób spoza grupy wiernych widzów Republiki, kontakt z publikowanymi tam materiałami polega głównie na tym, że od czasu do czasu trafiają w mediach społecznościowych na te fragmenty ich programów, które wywołują największe kontrowersje ze względu na to, że są, mówiąc najprościej jak się da, bardzo złe. Czy to zawierają nieprawdziwe informacje, czy wyjątkowo toporną propagandę, czy wypowiedzi wręcz agresywne i będące na granicy obowiązującego w naszym kraju prawa, czy też różnego rodzaju inne wpadki osób się w Republice wypowiadających. Do tej pory sam byłem jedną z osób opierających swoją opinię o tej stacji telewizyjnej, głównie właśnie na podstawie tego typu fragmentów, które za każdym razem, gdy jakiś z nich stawał się głośny, budziły we mnie wręcz niedowierzanie, że naprawdę da się robić aż tak niskiej jakości propisowską propagandę i wciąż cieszyć się ogromną oraz wcale niesłabnącą popularnością. Jako że jednak mało kto spoza pewnej bańki regularnie Republikę ogląda, to oczywiście większość z transmitowanych tam materiałów przechodziła bez większego echa. W związku z tym postanowiłem w końcu na własną rękę sprawdzić, jak dużo mnie do tej pory omijało, czy naprawdę jest aż tak źle, jak sugerują wiralowe filmiki, oraz czego możemy się w publicznych mediach spodziewać, gdyby po następnych wyborach parlamentarnych ponownie do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. Żeby to zrobić, wybrałem chyba najbardziej skrajną, ale sądzę też, że najbardziej miarodajną formę szybkiego przetestowania TV Republiki, mianowicie oglądanie jej non-stop. I tak, nie przesadzam. Wszystkie ich programy są udostępniane na YouTubie, dzięki czemu mogłem te kilkanaście godzin dziennie wygodnie oglądać na przyspieszeniu, tym samym zapoznając się z dosłownie wszystkim, co było emitowane. Mój początkowy plan był taki, żeby oglądać Republikę przez cały tydzień, od poniedziałku 2 lutego aż do niedzieli 8 lutego, ale szybko, bo już w połowie pierwszego dnia, zorientowałem się, że ilość zasługujących na omówienie fragmentów z 7 dni wymagałaby stworzenia przeze mnie kilkugodzinnego materiału, w związku z czym zmieniłem swoje plany i ograniczyłem się do 2 dni, poniedziałku i czwartku, celowo nie następujących bezpośrednio po sobie, tak żeby poruszane w ich trakcie tematy się nie powtarzały. A skoro wyjaśnienie mam już za sobą, to zapraszam do materiału, w którym przekonać się, jakie treści w tym czasie się w Republice pojawiły, jakie były najgorsze z nagrań, z którymi musiałem się zapoznać, a także co ogólnie sądzę o tej stacji i jak zniosłem jej oglądanie. Nie odmówię sobie oczywiście przyjemności pokazania Wam licznych cytatów z republikowych programów, więc sami będziecie mogli się przekonać, co kształtuje obecnie światopogląd co najmniej kilkuset tysięcy Polaków. Poniedziałek. Swoje zmagania z Republiką całkowitym przypadkiem rozpocząłem dzień po najwyraźniej bardzo istotnym dla tej stacji wydarzeniu, jakim była premiera nowej odsłony programu Dzisiaj, tamtejszego odpowiednika Wiadomości czy Faktów, która to odsłona, poza nowym studiem, wiązała się też z pewnego rodzaju technologicznym przełomem. Zanim jednak pokażę Wam, jaki był najważniejszy element tego przełomu, to posłuchajcie, co powiedział na jego temat Tomasz Sakiewicz, czyli prezes Telewizji Republika.
Nie wiem, czy pamiętacie Gwiezdne Wojny, jak tam Rada Jedi się zbierała i część była wirtualnie. No i to tak wyglądało fantastycznie, że oni się łączyli z innych miejsc. No to teraz my mamy takie możliwości. My możemy stworzyć taką Radę Jedi. Część będzie siedziała wirtualnie, część będzie siedziała naprawdę. I to jest właśnie dzięki... To są inwestycje. U nas pytano, na co idą te pieniądze. Właśnie Państwo wczoraj mogli zobaczyć. To jest właśnie XXI wiek. To są te nasze Gwiezdne Wojny, dzięki którym wyprzedzamy technologicznie inne stacje i też wyprzedzamy dzięki temu pod względem widzów. To, co Państwo razem z nami dokonali, czyli stworzenie najbardziej nowoczesnej technologicznie telewizji w Europie, tak? Bo nie ma tak rozwiniętej technologicznie telewizji w Europie jak Republika, spowodowało, że przychodzą do nas młodzi ludzie. 40% przyrostu rok do roku.
A teraz zobaczcie, czym Sakiewicz tak bardzo się zachwycał.
Dzięki nowoczesnej technologii pierwszy raz w historii telewizji Republika do naszego studia wjeżdża wyrzutnia HIMARS. Na podstawie umowy podpisanej jeszcze w 2019 roku nasi żołnierze mają aż 20 takich maszyn, a negocjowane są kolejne dostawy. Teraz czas na podniebnego huzara, myśliwca piątej generacji F-35. Polska w styczniu 2020 roku podpisała umowę na zakup 32 takich maszyn. Teraz zatrzęsie się podłoga, bo w naszym studiu pojawia się pancerna bestia. Potężne i przede wszystkim sprawdzone w boju czołgi Abrams, które kupiliśmy w dwóch wersjach. Tu widzą Państwo taką wersję poglądową tego czołgu.
Sakiewicz w tym porównaniu do Gwiezdnych Wojen zapomniał najwyraźniej, że po pierwsze, filmy, do których on się odnosił, miały premierę 20 kilka lat temu i z dzisiejszej perspektywy już wcale szczególnie dobrze nie wyglądają, a po drugie, mnie te animacje faktycznie przywodzą na myśl pewien film z początku obecnego wieku, tyle że jest to polski Wiedźmin i słynny Smok. Jakość animacji podobna, tylko że ćwierć wieku później. Nikt nie przekona mnie, że te modele wraz z okropnymi efektami dźwiękowymi sprawdzają się lepiej niż zwyczajne zdjęcia. W Republice wszyscy byli jednak tymi efektami najwyraźniej zachwyceni, bo w ciągu całego dnia zobaczyłem te animacje kilkunastokrotnie, a z każdym kolejnym obejrzeniem bawiły mnie coraz bardziej. Materiał, w którym pojawiły się one po raz pierwszy, dotyczył pożyczki, którą Polska dostała w ramach programu SAFE. Oto co można było na ten temat w Republice usłyszeć.
Zagrożenie ze wschodu jest nie tylko teorią, więc Polska musi być przygotowana na każdą ewentualność. Dlatego kupujemy najnowocześniejszy sprzęt wojskowy ze Stanów Zjednoczonych. Teoretycznie program SAFE ma pomóc Polsce i innym państwom europejskim przygotować się na odparcie potencjalnej rosyjskiej agresji. W puli jest 150 miliardów euro, a do naszego państwa ma trafić blisko 1/3 tej kwoty. Diabeł jednak, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Po przeanalizowaniu dokładnych warunków umowy, a zwłaszcza tego, u jakich producentów broni będziemy mogli wydać te pożyczone pieniądze, okazuje się, że program SAFE naszym kosztem wspomoże niemiecki i francuski przemysł uzbrojeniowy. Przystąpienie do programu pozwoli rządowi Donalda Tuska zagwarantować tamtejszym firmom zastrzyk gotówki i niejako zadośćuczynić po tym, jak w przeszłości rząd Prawa i Sprawiedliwości zerwał podpisany jeszcze w czasach koalicji PO-PSL kontrakt na śmigłowce Caracal. Finansowy koszt tej operacji to tylko jedna strona medalu. Problem w tym, że SAFE wyklucza z listy dostawców broni amerykańskie i południowo-koreańskie firmy. To z kolei może niekorzystnie wpłynąć na relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem, czyli Stanami Zjednoczonymi.
Nowoczesne uzbrojenie to dziś podstawa gotowości na zagrożenie. Do Polski w ramach europejskiego programu SAFE trafi ponad 40 miliardów euro. Problem w tym, że pieniądze wzmocnią głównie przemysł zbrojeniowy niemiecki i francuski, bo z zakupów wykluczone zostały firmy zbrojeniowe ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei Południowej.
Przede wszystkim to jest po prostu nieprawda. SAFE jako program unijny stworzony jest tak, żeby pieniądze z niego wydawane były głównie w Unii Europejskiej. Konkretnie co najmniej 65% pożyczonej kwoty musi zostać przeznaczone na zakupy w Unii lub kilku innych europejskich krajach. Natomiast, jak sami się zapewne zorientowaliście, inne kraje wcale nie są wykluczone, bo te pozostałe 35% może zostać przeznaczone na zakupy sprzętu także od nich. Jednym z celów tego programu jest uniezależnienie się od importu spoza Unii, natomiast wciąż część uzbrojenia może stamtąd pochodzić. Ten fakt w Republice całkowicie przemilczano. Co jednak być może nawet ważniejsze, jak mogliście zobaczyć w tych fragmentach i jak zobaczycie jeszcze w wielu kolejnych, Republika obecnie nie do końca jest telewizją pisowską. To znaczy, to oczywiście także, ale tym co przez te dwa dni było widać jeszcze wyraźniej, był fakt, że wcielają oni w życie zasadę, którą kieruje się obecnie duża część PiS-u, w tym także Karol Nawrocki, mianowicie po pierwsze Trump, po pierwsze USA. I właśnie z tego powodu, gdy Polska otrzymała ogromne środki na zbrojenia, które mogą wesprzeć zarówno polską gospodarkę, jak i inne europejskie państwa będące naszymi sojusznikami, z którymi jesteśmy bardzo mocno gospodarczo powiązani, mocniej niż ze Stanami Zjednoczonymi, to Republika nie potrafi się o tym wypowiedzieć choćby odrobiny pozytywnie, przez to, że w programie SAFE na pierwszym miejscu nie jest interes USA. Dla nich niezależność czy niepodległość to są bardzo fajne hasła, chyba że chodzi o jakikolwiek krok w stronę uniezależnienia się od USA, bo wtedy trzeba według nich być tak podległym jak tylko się da. Podchodzenie do USA, a zwłaszcza Donalda Trumpa na kolanach, widać w Republice na każdym możliwym kroku. Świetnie pokazują to materiały dotyczące przyznania Trumpowi pokojowej Nagrody Nobla.
Dla mnie, panie redaktorze, słuchanie w ogóle starego komucha, jak to miał nawet przyjemność sam o sobie powiedzieć pan Czarzasty jako marszałka Sejmu, jest bólem, po prostu bólem. Jak generalnie słyszę, że ten człowiek mówi, że prezydent największej potęgi świata nie zasługuje, ze względu na to, co zrobił, nie zasługuje według niego na pokojową Nagrodę Nobla, no po prostu, naprawdę, szanowni państwo, wracają we mnie wspomnienia, ponieważ ja urodziłam się niestety za czasów komuny.
Czy wy też czujecie ból, kiedy marszałek Sejmu stwierdza, że osoba, której administracja dopiero co groziła siłowym przejęciem Grenlandii, nie zasługuje jego zdaniem na pokojowego Nobla? Jak sami słyszeliście, dla Anny Browińskiej z partii Wolni Republikanie, czyli tej Marka Jakubiaka, przebudówki PiSu, takie słowa to wręcz komunizm. I jasne, to była wypowiedź osoby zaproszonej do programu w Republice, a nie żadnego z pracowników, tylko że nie do końca. Prowadzący tej rozmowy ma bowiem w zwyczaju przerywać swoim gościom, gdy tylko się z nimi nie zgadza i z ich tezami oraz opiniami dyskutować, co już chwilę później pokazał podczas wypowiedzi osoby z partii Razem. Jednak akurat Dąbrowiński żadnych uwag nie miał. A co więcej, tego dnia w Republice kilkukrotnie padły podobne tezy odnośnie pokojowego Nobla dla Trumpa, w tym także podczas właśnie tej rozmowy od samego prowadzącego.
A Czarzasty mówiący o tym, że Trump nie zasługuje na pokojową nagrodę Nobla, to jest też dobre.
Wyobrażacie sobie, jak można mieć tak głupie opinie, jak nieuznawanie, że Trump powinien dostać Nobla? Najzabawniejsza rzecz, jaką w życiu słyszałem. Po pierwsze Trump, po pierwsze USA. To oczywiście jeszcze nie wszystko, bo w poniedziałek wciąż bardzo głośnym tematem były akta sprawy Jeffrey'a Epsteina, w których bardzo wiele było informacji o najważniejszych osobach w amerykańskiej polityce z ostatnich dekad. Na pewno jesteście więc ciekawi, w jaki sposób ta sprawa została przez Republikę omówiona, prawda? Otóż w Republice ważniejszym tematem od samych udostępnionych plików był twitterowy wpis na ich temat autorstwa Romana Giertycha. Wpis opublikowany na przeszło dwie doby przed pierwszym z poniedziałkowych programów, w których był krytykowany, a więc jak na twitterowe standardy był on już wtedy dość stary. Giertych pisał tam o powiązaniach PiSu z amerykańskimi republikanami, czyli czymś zupełnie oczywistym, ale robił to w taki sposób, by jak najbardziej powiązać tę partię z Epsteinem, nazywając relację Adama Bielana z administracją Trumpa polskim wątkiem jego historii, co podane w takiej formie trudno ocenić inaczej niż jako naciągane. Typowy Roman Giertych. Nawet kiedy jego zarzuty mają jakieś podstawy, to przedstawia je w taki sposób, z którym trudno się zgodzić. Problem z Republiką jest jednak taki, że nie tylko użyła tego wpisu Giertycha jako tematu zastępczego, tak żeby jak najmniej powiedzieć o samych udostępnionych dokumentach, ale też osoby w Republice pracujące, gdy już odnosiły się do samej sprawy, a nie Romana Giertycha, to robiły to w jeszcze gorszy sposób niż polityk Koalicji Obywatelskiej. Ta konkretna grafika w ciągu całego dnia została pokazana kilkukrotnie, w tym w programie Dzisiaj z największą oglądalnością i ani razu nie zaznaczono, że nie jest ona prawdziwa. A wiadomo, że ogromna część widzów Republiki nie jest w stanie rozpoznać choćby przeciętnie zrobionej grafiki wygenerowanej przez sztuczną inteligencję. Najgłośniejszym, bo najwięcej razy powtórzonym komentarzem do całej sprawy był jednak w Republice fragment wywiadu z Dominikiem Tarczyńskim przeprowadzonego dzień wcześniej.
Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób do sprawy Jeffrey'a Epsteina odnosili się pełnomocnicy, między innymi pełnomocnicy ofiar tej sprawy, mówił również Dominik Tarczyński.
Konkret, który ja przygotowałem, to jest tekst z 2009 roku, w którym prawnik ofiar nazywa Donalda Trumpa bohaterem, ponieważ to Donald Trump ujawnił, zgłosił się do prawnika ofiar, ujawnił szczegóły po tym, jak Epsteina wyrzucił ze swojej posiadłości w Mar-a-Lago. Gdyby nie Donald Trump i gdyby nie fakty opisane w książce w 2009 roku przez prawnika ofiar, ta afera nie wyszłaby na jaw.
Tę wypowiedź zacytował Rachoń, ale też twórcy kilku innych republikowych programów i za każdym razem przytaczano ją całkowicie bezkrytycznie, w celach rzekomo informacyjnych. Na żadnym etapie nikt w Republice nie sprawdził prawdziwości tego, co mówił Tarczyński, a tymczasem jego słowa, co ponownie zapewne mało kogoś dziwi, ze stanem faktycznym nie miały praktycznie nic wspólnego. Powiedziałbym wręcz, że choćbym się bardzo postarał, to mógłbym mieć duży problem z przekazaniem tak wielu nieprawdziwych informacji w tak krótkim czasie. Udało mi się znaleźć artykuł o treści co najmniej bardzo podobnej do tego, który Tarczyński sobie wydrukował, bo zgadza się w nim i użyte zdjęcie i podtytuł. Okazało się, że jest to bardzo ciekawy przypadek, gdyż autorzy tego tekstu sami w nim nie wprost przyznają, że swoich odbiorców okłamali. W tytule faktycznie bowiem możemy przeczytać, że adwokat ofiar Epsteina nazwał Trumpa bohaterem, słowo bohater jest wręcz w cudzysłowie, jednak jeśli przeczytam nie tylko nagłówek, ale też treść samego artykułu, zwłaszcza ten fragment, który miał nam opowiedzieć o rzekomym bohaterstwie Trumpa, to dowiemy się, że Edwards, czyli ten adwokat, był ostrożny w słowach, co jest bardzo ciekawym eufemizmem na przekazanie, że nigdy słowa bohater w kontekście Trumpa nie użył. Nie znalazłem żadnej takiej jego wypowiedzi, do czego jeszcze za chwilę przejdziemy. W wypowiedzi europosła PiSu nie zgadzają się też daty. Powiedział on, że ten tekst był z roku 2009, co jest bzdurą, bo został on opublikowany ledwie kilka tygodni temu. Tarczyński powiedział też, że książka tego prawnika została wydana również w 2009 roku i przyczyniła się do wyjścia na jaw całej afery. Co jest jeszcze większą bzdurą, gdyż tak naprawdę ukazała się w 2020, a więc już po wyroku Epsteina oraz jego tajemniczej śmierci. Sama wypowiedź tego prawnika o Trumpie pochodzi zaś z konferencji prasowej z września 2025 roku i uwaga, bo to jest w tym wszystkim najmocniejsze, ma ona przeciwny wydźwięk niż chciałby sam Tarczyński. W opisie znajdziecie link, jeśli chcecie je wysłuchać w oryginale, nie jest długa, natomiast tłumacząc na polski, Edwards powiedział wtedy, że w 2009 roku i później rozmawiał kilkukrotnie z Trumpem, który przekazał mu jakieś istotne dla jego ówczesnej sprawy informacje i wtedy Trump traktował zarzuty wobec Epsteina poważnie. Do tego momentu brzmi to dla aktualnego prezydenta USA dobrze, Tylko że Edwards powiedział o tym w kontraście do zachowania Trumpa z 2025 roku, kiedy nazywał on sprawę Epsteina demokratycznym oszustwem, co miało sugerować, że została ona zmyślona lub co najmniej niepotrzebnie rozmuchana przez demokratów, a adwokat ofiar miał nadzieję, że Trump, że tak powiem, nawróci się na swoje podejście sprzed kilkunastu lat. Ta wypowiedź stawia więc zachowanie Trumpa jako prezydenta w negatywnym świetle. Edwards nie powiedział też oczywiście, że gdyby nie Trump, to cała ta afera nigdy nie wyszłaby na jaw, mimo że tak jego słowa przedstawił Tarczyński. Krótko mówiąc, Republika główny punkt swojej obrony Trumpa wzięła z wypowiedzi polityka PiSu, który, sądząc po jego zachowaniu, bardziej utożsamia się obecnie z USA niż Polską i który widzów tej stacji kilkukrotnie wprowadził w błąd. Temat sprawy Epsteina został też oczywiście poruszony w programie Dzisiaj, czy też w Dzisiaju, jak odmieniają tę nazwę sami pracownicy Republiki, a tam w obronę wzięto nie tylko Trumpa, ale także Elona Muska.
W aktach dotyczących Epsteina przewija się bardzo wiele nazwisk, co jednak nie znaczy, że mają cokolwiek wspólnego z jego przestępczym procederem, czyli wykorzystywaniem nieletnich dziewcząt. Tak jest również z Elonem Muskiem, który był zapraszany przez Epsteina na jego wyspę, jednak bezskutecznie.
Miałem nikłą korespondencję z Epsteinem i odmawiałem wielokrotnych zaproszeń na jego wyspę lub lot jego ekspresem, ale doskonale wiedziałem, że niektóre maile z nim mogą zostać źle zinterpretowane i wykorzystane przez krytyków do oczerniania mojego nazwiska.
Tym razem więc Republika bezkrytycznie zacytowała tłumaczenia samego Muska, które ponownie nie zgrywają się z faktami. Słowa o wielokrotnym, bezskutecznym zapraszaniu go na tę wyspę są wręcz całkowicie sprzeczne z tym, co w opublikowanych dokumentach znajdziemy. Korespondencja pomiędzy Muskiem a Epsteinem pochodzi z lat 2012-2013, a więc pisali oni ze sobą już kilka lat po tym, gdy Epstein został po raz pierwszy skazany za nakłanianie i pozyskiwanie osób poniżej 18 roku życia do prostytucji. Elon Musk w mailach z 2012 roku dopytywał Epsteina m.in., cytuję, którego dnia lub nocy będzie najdziksza impreza na naszej wyspie. Słowo naszej mogło być literówką, bo jak zapewne wiecie, w języku angielskim pomiędzy naszą a twoją jest jedna litera różnicy, więc trudno powiedzieć, co dokładnie Musk miał tu na myśli. Natomiast jednoznacznie widać, że to on sam chciał tam przylecieć i to w poszukiwaniu jakichś niecodziennych doznań. Rok później, w grudniu 2013 roku, Musk napisał do Epsteina z pytaniem, czy okolice świąt będą dobrym momentem na wizytę, na co ten odpowiedział mu, że dla Muska zawsze znajdzie się miejsce. O ile więc nie ma w tych mailach niczego wprost wskazującego na winę Muska w sprawach dotyczących przemocy seksualnej, to bardzo mocno sugerują one, że Musk odwiedzał wyspę Epsteina, czemu publicznie za każdym razem zaprzecza, a także nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że to sam Musk zabiegał o to, żeby na wyspę Epsteina się udać. Republika, bezmyślnie powtarzając narrację Muska o tym, że był on tylko bezskutecznie zapraszany, po raz kolejny okłamuje więc widzów i to w swoim najpopularniejszym programie. Oczywiście jednak w ciągu tej doby siłą rzeczy poruszanych było także wiele tematów nie dotyczących konkretnie USA. TV Republika starała się nagłośnić lub wręcz wykreować kilka polskich skandali i wychodziło im to tak sobie. Jednym z najczęściej omawianych wydarzeń tego dnia była sprawa próby podpalenia domu małżeństwa Fijałkowskich, czyli osób działających w Ruchu Obrony Granic.
Temat numer jeden bardzo, bardzo, bardzo poważny. Okazuje się, proszę Państwa, że Ruch Obrony Granic to są ludzie, którzy bardzo przeszkadzają, no już chyba pora powiedzieć, lewackim terrorystom. To, co się zaczyna dziać w Polsce, to wymaga interwencji już nie tylko policji, ale zdaje się służb. Zobaczmy materiał, proszę Państwa. Próbowano spalić rodzinę. Spalić, zabić
co
ludzi i spalić.
Opowiadać?
Zobaczmy.
Pilne! Dziś w nocy przekroczono kolejną granicę. Słowa nienawiści sączone od miesięcy przez środowiska mijące się demokratycznymi i europejskimi zmieniły się w czyny. Dom Beaty i Roberta Fiałkowskich zostały zaatakowane koktajlami Mołotowa. To nie był wybryk chuligański. To był polityczny akt terroru wymierzony w patriotów. Zamach pod osłoną nocy.
Oczywiście próba podpalenia domu to okropna rzecz. Całe szczęście, że nic się nikomu nie stało, ale w narracji Bąkiewicza, bo tym razem to jego słowa pracownicy Republiki bezkrytycznie powtarzają, jest jedna ogromna luka. Nie znamy sprawców tego przestępstwa, więc tym bardziej nie wiemy, z jakiego powodu próbowali oni ten dom podpalić. W Republice jednoznacznie zrzuca się winę na lewackich terrorystów, mimo braku choćby cienia dowodu, że atak ten był motywowany politycznie. Mogło tak być. Nie wykluczam tej opcji, bo do tego podstaw także nie mamy, przynajmniej w momencie, gdy piszę te słowa, ale to tylko jedna z praktycznie nieskończenie szerokiej palety potencjalnych motywacji sprawców. Osoby, których dom zaatakowano, nie są szczególnie rozpoznawalne. Mogę się założyć, że prawie nikt z widzów mojego filmu przed tą sprawą nigdy o nich nie słyszał, więc teoria, że skoro coś im się stało, to na pewno chodziło o ich zaangażowanie polityczne, jest co najmniej tak samo naciągana jak hipoteza, że skoro za jednym z wybitych okien stał siedmioramienny świecznik, to oznacza, że podpalacze musieli działać z pobudek antysemickich. Straszenie lewackim terroryzmem bez znajomości motywacji sprawców nie ma kompletnie żadnego sensu, chyba że dla kogoś głównym celem jest demonizowanie politycznych przeciwników i wywoływanie strachu bądź nawet nienawiści. A skoro o tym mowa, posłuchajcie, jak tę samą sprawę skomentowano w programie Republikanosą, transmitowanym o takiej godzinie, że poza mną pewnie mało kto go oglądał.
Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie, jak te, o których ja mówię, że tamta bańka polega na tym, że oni się bez podawania argumentów i merytorycznych jakichkolwiek powodów tak podniecają w tej sprawie.
Bo to jest, to nie jest partia polityczna, tylko w ogóle to nie jest
sekta. Ludziom,
tylko to jest sekta oparta na nienawiści.
Ale przepraszam, nawet nie mówimy...
I brak argumentów właśnie wywołuje agresję. Jak zaszczepić w ludziach nienawiść, to argumentacja jest niepotrzebna, no bo nienawiść wyłącza myślenie, w związku z tym po co argumentować? No, cała polityka się upraszcza i tak funkcjonuje Donald Tusk od 2005 roku, kiedy przegrał wybory z Lechem Kaczyńskim.
Mocne słowa jak na pracowników Republiki. Myślę, że to wystarczy jako cały mój komentarz. Innym wydarzeniem z Polski, z którego Republika próbowała tego dnia zrobić ogólnopolski skandal, jak się okazało dość skutecznie, bo temat podchwycił później chociażby Robert Mazurek, była zorganizowana w Radomiu potańcówka w klimacie PRL-u. Skupili się oni głównie na jednej z lokalnych polityczek Koalicji Obywatelskiej, która opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcia m.in. z osobami przebranymi za funkcjonariuszy ZOMO, co faktycznie świadczyło o kompletnym braku wyczucia z jej strony. Nic więc dziwnego, że w Republice takie zachowanie krytykowali. Natomiast jeden z pracowników tej stacji pokusił się w związku z tym wydarzeniem o bardzo mocną prognozę.
Uważam, że od tego momentu zacznie się po prostu upadek już tego rządu. Wydaje mi się, że to jest...
Ja uważam, że...
Jeżeli oni napisali naród tańczy, no to proszę, niech państwo tańczą teraz.
Cóż, mam pewne wątpliwości, czy aby na pewno sprawa dotycząca nikomu poza Radomiem wcześniej nieznanej polityczki będzie miała aż tak duże konsekwencje, jak początkowo w Republice liczono. Swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jak często padają na tej stacji tego typu prognozy. Program, z którego pochodzi ten fragment, to ogólnie jedna z najbardziej żenujących audycji w całym republikowym arsenale, bo byłem podczas niej wystawiony na słuchanie choćby tak fascynujących fragmentów.
No i co dobrego u państwa, jak wam minął weekend?
Z bramą się troszeczkę tak czerpałem, tak troszeczkę zjadłem. Nie, fajny weekend, bardzo.
Goście byli czy byli u gości?
Był synek z narzeczoną u nas.
To
zjedli też.
Jedli.
Dobrze, niech zjedli.
To synek też taki je?
No,
dobrze.
Nie mogło też oczywiście zabraknąć najbardziej błyskotliwego żartu, jaki kiedykolwiek wymyślono, i to powtórzonego aż trzykrotnie.
Proszę państwa, jestem przygotowany na to, jak to się mówi, globalne
ocieplenie.
Globalne przygotowałem się, żeby mnie nie zaskoczyło.
Tak, ale wiesz, jak będzie planeta płonęła, to ci szalik się,
konsensus naukowy.
Dzień dobry, dzień dobry.
A Karol to siedział tutaj w szaliku i w rękawiczkach.
Już, no. Mam cały zestaw. Bo się... co to się robi z tym klimatem?
Ociepla się
klimat.
Minus 23.
To wiesz, jak to się ogrzewa klimat?
Mógłbym tłumaczyć, że w globalnym ociepleniu klimatu chodzi o to, że jest globalne, a nie lokalne i że dotyczy klimatu, a nie pogody. Ale coś nie sądzę, żeby którąkolwiek z tych trzech osób to jakkolwiek obchodziło. Bo denializmu klimatycznego w Republice jest całkiem dużo. To nie jest niestety kwestia wyłącznie tego jednego programu. Kolejnym wyjątkowo trudnym do oglądania materiałem był dla mnie ten nazwany Bitwa Polityczna 1410, w którym dwaj politycy mówią o trzech narzuconych z góry kwestiach. W tym przypadku ciekawy był już sam dobór tematów, który idealnie pokazuje to, jakie wydarzenia pracownicy Republiki próbują kreować jako te najważniejsze dla Polski i świata. Ale jeszcze ciekawszy był sposób wypowiadania się jednego z gości.
Pani redaktor, a jak my się mamy odnieść jako społeczność? Czym się różni woda gnojowa, za którą wylanie na drodze publicznej nad rowem przy posesji ministra Krajewskiego idzie rolnik na 2 miesiące do aresztu? To jest więzień polityczny, a tutaj koktajl Mołotowa i wszystko cacy, bo po naszej stronie czy nie? Nie, proszę państwa, ja doczekałem czasu i w życiu bym się tego nie spodziewał, że na rolniku, na więźniu politycznym odegra się minister rolnictwa. I jeszcze płaczę, że mu się atmosferę psuje, a tu koktajl Mołotowa, pani redaktor, ludzie na to patrzą. My teraz nie możemy ciągnikiem wjechać, pokazali Francuzi, byliśmy na wszystkich strajkach, żeby mieć równowagę we wspólnej polityce rolnej i w Unii Europejskiej musimy mieć równoważnych takich negocjatorów czy reprezentantów Polski, żeby się przedstawili tym euro, teraz euro, jak ich nazwać, eurowariatom, euroeko, innych.
I zaznaczę, to jakie dostał on pytanie nie ma tu żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, jak długi fragment tego programu bym puścił, nie ułatwiłoby wam to próby zrozumienia jego toku myślenia. Jacek Soska, bo tak się nazywa ten wyrzucony kilka miesięcy temu z PSL-u polityk, jest całkiem częstym gościem Telewizji Republika, więc poziom dyskusji tam jest dokładnie taki, jakiego się zapewne spodziewaliście. A na koniec omówienia poniedziałku mam dla was coś, czego być może jesteście najbardziej ciekawi, czyli najlepsze paski z całego dnia. Wybierając je miałem na uwadze, żeby każdy z nich dotyczył innej osoby i innego tematu. Za zasługującą na wyróżnienie uznałem więc tę trójkę. Tusk dba o wysokie ceny prądu dla Polaków. Żurek łaskawie zrzeknie się immunitetu, którego nie ma. Czarzasty wpisuje się w szkodliwe dla Polski wypychanie USA z Europy. Sprawa jest więc jasna. Jeśli nie uważasz, że Donald Trump zasługuje na Nobla, to wypychasz USA z Europy. Natomiast jeśli podczas kampanii prezydenckiej obiecujesz obniżenie cen prądu o 1/3 i tej obietnicy nie spełniasz, to złego słowa na swój temat w Republice nie usłyszysz, bo tam i tak wszystkiemu winny będzie Donald Tusk, który zawsze zadba o to, żeby Polakom było jak najgorzej. Czwartek. Mój dwudniowy test przypadł na wyjątkowo intensywny dla Republiki okres, bo nie dosyć, że trafiłem akurat na pierwsze dni nowego studia, to w dodatku w czasie tym została przez stację Sakiewicza ujawniona całkiem głośna afera. Mówię o sprawie gruźb wobec Piotra Nisztora, pracownika lub co najmniej współpracownika Republiki, który sam siebie nazwałby zapewne dziennikarzem śledczym, a którego możecie kojarzyć choćby z taśmą Bajtka. Nie wystąpił on tam jednak w roli kogoś, kto tę sprawę ujawnił, tylko sam został przyłapany na tym, że prosił o Bajtka, swoją drogą skutecznie, o to by ten zatrudnił jego żony i ojca. We wtorek Republika opublikowała fragmenty nagrań, na których Wojciech B., pseudonim Biszkopt, funkcjonariusz SOP-u, czyli Służby Ochrony Państwa, w prywatnej rozmowie zapowiadał, że połamie Nisztorowi nogi i poleje go ropą, a w dodatku mówił też o zabiciu jego psów. Sprawa ta początkowo miała być ujawniona na antenie Republiki w sobotę, jednak przyspieszyli oni publikację tych nagrań, których transkrypcje mogliście przed chwilą zobaczyć, o kilka dni, po tym jak informacje o nich zaczęły się pojawiać w innych mediach. Pomimo, że w czwartek nie była to już najnowsza sprawa, w końcu minęły dwa dni od pierwszych materiałów jej poświęconych, to wciąż była jednym z trzech tematów, którym poświęcono tego dnia w Republice najwięcej czasu. Jej omówienie zacznijmy od wprowadzenia wyraźnego podziału, bo chcę oddzielić od siebie samą kwestię gruźb, która wygląda poważnie, od tego w jaki sposób Republika o nich mówiła, co było już mniej poważne. Na podstawie opublikowanych fragmentów nagrań trudno mieć większe wątpliwości, że ten funkcjonariusz SOP-u powinien za to, co mówił, odpowiedzieć w sądzie, a Nisztor ma podstawy do tego, żeby obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Pamiętajcie więc, że to wszystko, co za chwilę powiem, w żadnym stopniu nie unieważnia tego, kto zasługuje na największą krytykę oraz karę, bo tą osobą z pewnością jest Wojciech B. Republika jednak, mając mocny temat, który dotyczył ich bezpośrednio, bo w końcu pokrzywdzonym jest ich obecny pracownik, świetnie pokazała, dlaczego do ujawnianych przez nich afer lepiej jest podchodzić z dużym dystansem. Problemem jest tutaj przede wszystkim selektywne podawanie faktów, a także dość prostackie oraz momentami wręcz ocierające się o pozew sposoby demonizowania swoich przeciwników politycznych. Zacznijmy więc od przedstawienia wszystkich najważniejszych faktów. Wojciech B. pracował w SOP-ie, a wcześniej Boże, od około 20 lat. Zajmował się ochroną członków rządu już za pierwszej kadencji PiSu, tej zakończonej w roku 2007, a następnie pracował przez 8 lat rządów PO oraz 8 PiSu. Nagrania z groźbami pochodzą z lutego 2024 roku, a zatem powstały kilka tygodni po powtórnym przejęciu władzy przez partię Donalda Tuska. W tym momencie Wojciech B. chronił Radosława Sikorskiego, a wcześniej przez lata był osobą, która dbała o bezpieczeństwo Zbigniewa Ziobry. Nie jest to więc ktoś, kogo dałoby się powiązać z tylko jedną stroną polskiej sceny politycznej. W październiku zeszłego roku został on tymczasowo odsunięty od pracy na skutek zawiadomienia o przemocy domowej, a w poniedziałek, dzień przed publikacją Republiki, zawieszono go i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne, które według MSWiA nie było związane z tymi groźbami, tylko z innymi jego możliwymi przewinieniami. Krótko mówiąc, pomimo dużego doświadczenia miał on w ciągu ostatniego roku w pracy mnóstwo problemów, obecnie ochroną ministrów się nie zajmuje i nic nie wskazuje, żeby miało się to w przyszłości zmienić. Znając więc te informacje o całej sprawie, zobaczcie jak przedstawiano ją w Republice. Zacząć muszę od tej grafiki, która pojawiała się na ekranie za każdym razem, gdy temat był poruszany, a często także, gdy mówiono o innych rzeczach. Kierwiński, Sikorski, w środku Tusk z wyjątkowo groźną miną, a pod nimi napis z wyróżnionym czerwonym kolorem słowem morderstwo. To jest mniej więcej poziom czerwonego Tuska z rogami, powtarzanego do znudzenia w dawnym TVP. Jasne, w sądzie by się z tego wybronili, mówiąc, że przecież nigdzie nie łączą Tuska z zabiciem kogoś, to nadinterpretacja, ale umówmy się. Oni nie są tam aż tak głupi, żeby przypadkiem tworzyć tego typu rzeczy i ta grafika miała u widzów skojarzyć Tuska z morderstwem lub co najmniej jego groźbą. A gdyby ktoś miał co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to posłuchajcie tego fragmentu.
Dla mnie jakby najbardziej szokujące w tej historii jest to, że on jakby ten funkcjonariusz mówi o tym, że on tam porwie Piotra, połamie mu nogi, zabije go, spali zwłoki. I moim zdaniem to nie jest przypadek. Znaczy, ponieważ on od lat obraca się w środowisku wysokiej rangi funkcjonariuszy państwa polskiego. Te ostatnie lata pracował z Sikorskim, wicepremierem. Prawdopodobnie po prostu tam jest generalnie takie przyzwolenie bo to jest właśnie to, co robi Kierwiński. Mówi, wy kłamiecie, ten rząd tak mówi, wy nie jesteście dziennikarzami, wy jesteście kłamcami, jesteście szczujnią, nie macie prawa istnieć, zabrać wam koncesję, wyłączyć was. I ci ludzie, tacy funkcjonariusze, jak nasiąkają tą całą atmosferę, a pewnie między sobą jeszcze, te rozmowy jeszcze są bardziej brutalne, jak ci politycy między sobą rozmawiają, czy przez telefon, jak jadą samochodem, się, nie wiem, Sikorski z Tuskiem rozmawia, co tam trzeba z tą republiką zrobić, bo oni są kłamcami i oszustami i w ogóle ich wyłączyć. I oni potem mówią, no to kurde, no to rzeczywiście, jak mi taki Nisztor wkurza tyle lat, to może trzeba by go do garażu zamknąć batonem po kulasach, a na koniec spalić, nie?
Tutaj mamy już zupełnie wprost mówienie, że fakt, iż jeden z funkcjonariuszy SOP-u w sytuacji niezwiązanej z jego pracą komuś groził, jest winą Tuska, obecnego rządu i Koalicji Obywatelskiej. I to pomimo, że, przypominam, wydarzenie to miało miejsce na samym początku ich rządów, kilka tygodni po przejęciu przez nich władzy, gdy nie mieli nawet jeszcze okazji zrobić większych zmian w SOP-ie. Zbigniewa Ziobry i PiSu nikt w tym programie w związku z tym nie skrytykował, za to Tuska wprost połączono z planowaniem zabójstwa. Naprawdę brakuje mi słów na poziom odklejenia od rzeczywistości oraz demonizowania nielubianych polityków, który w Republice jest do tego stopnia na porządku dziennym, że nikt nawet na te słowa nie zwrócił uwagi.
Z tego nagrania wynika, że Biszkopt był w zespole ochronnym papieża w 2016 roku i jest na tym nagraniu o tym mowa.
W każdym normalnym kraju dzisiaj mielibyśmy sytuację taką, że nie tylko minister odpowiedzialny podaje się do dymisji, ale również rozpoczynamy dyskusję o wywaleniu tej służby i powołaniu nowej, o oczyszczeniu tego tak do ziemi.
Tak, Nisztor przed chwilą powiedział, że Wojciech B. był oddelegowany do ochrony papieża w 2016 roku, czyli, jak twierdzi sam Nisztor, już po tym, gdy ujawnił on pierwsze obciążające tego funkcjonariusza materiały, ale nikt w studiu nawet nie zająknął się o jakiejkolwiek winie poprzedniej władzy, za to padł postulat, że obecny minister powinien się podać do dymisji, w związku z tym, że właściwie nie wiem z czym, bo nic to Republika ujawniła nie wskazuje na jakikolwiek udział Kierwińskiego w tej sprawie. Ale wiecie, co jest najlepsze i o czym w Republice także nie usłyszycie? Że obecny rząd miał plan przeprowadzania większych zmian w SOP-ie. Tylko ktoś stanął im na drodze. Tym kimś był Karol Nawrocki, który zablokował zmiany na stanowisku komendanta, nie wyrażając zgody na odwołanie generała Jaworskiego. Teraz już wiecie, co miałem na myśli, mówiąc o selektywnym doborze przedstawianych faktów. W Republice w tym temacie zdarza się też zwyczajnie, całkowicie wprost, kłamać.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zamiast odnieść się do sprawy gruźb wobec dziennikarza po raz kolejny obwinia rząd Zjednoczonej Prawicy.
Chce odkłamać relacje telewizji Republika. Ten funkcjonariusz był przez 5 lat ochroniarzem ministra Ziobro. Dlaczego wtedy nie dokonano wszelkich stosownych sprawdzań? Gdy przejmowaliśmy władzę, zastaliśmy służby w tragicznym stanie po poprzednikach i będziemy to naprawiać jeszcze przez wiele lat.
Dosłownie w tym samym wywiadzie, z którego pochodzi ta wypowiedź, Kierwiński jak najbardziej odniósł się do całej sprawy.
Jak tylko te informacje zostały udostępnione opinii publicznej, SOP złożył zawiadomienie do prokuratury w tym zakresie. I żeby było jasne, niezależnie od tego, jak wielki dystans ja osobiście mam do tego, co robi stacja, którą reprezentuje pan redaktor, pan Nisztor.
Telewizja Republika.
To nie ma zgody, nie będzie zgody na żadne próby łamania prawa, relatywizowania tego typu sytuacji. Jeżeli funkcjonariusz, który dopuszcza się tego typu języka, gruźb, bo to
nogi
też...
Nogi połamie, ropą poleje.
To zawsze będzie reakcja stosownej służby i z resortu, który nadzoruje.
Bardzo wygodnie, prawda? Zacytować część wypowiedzi z wywiadu i udawać, że nic więcej na ten temat powiedziane w nim nie zostało. A posłuchajcie, jak w programie Dzisiaj Republika krytykowała inne media.
Z kolei tak o sprawie pisał portal TVN24.
Służba Ochrony Państwa zawiesiła funkcjonariusza, który w prywatnych rozmowach groził połamaniem nóg pracownikowi Telewizji Republika.
To jest ewidentną bzdurą. I następnie dodane, że tam też również chodzi o jakieś groźby karalne w stosunku do dziennikarza. No, też to jest podane, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo po co. No, groźby karalne można również grozić komuś palcem, nie? Więc też na zasadzie takiego anonimowości, na zasadzie olbrzymiej ogólności stwierdzenia, no przecież tam się nie zmieściło, że to była groźba tortur, morderstwa, sprofanowania zwłok.
Przecież sami pokazali na ekranie, że TVN nie pisał o jakichś bliżej niesprecyzowanych groźbach karalnych, tylko konkretnie o połamaniu nóg. A temu, że nie napisali o sprofanowaniu zwłok, trudno się dziwić, skoro w nagraniach opublikowanych przez Republikę nie ma o tym mowy. Morderstwo zostało tam zaś zasugerowane, ale też groźba ta nie padła wprost, więc cóż, naprawdę nie wiem, co ten przykładowy TVN musiałby zrobić, żeby Republika nie uznała ich materiału za zmiękczenie tematu. Zobaczcie za to, jak pracownicy Republiki reagują, gdy ktoś im samym zarzuci niewłaściwe relacjonowanie sprawy.
Przepraszam, ale skąd w ogóle ministrowi Kierwińskiemu coś takiego przyszło do głowy, że to jest w ogóle jakiś istotny element? Bo tutaj nikt nie mówi, ani w Republice, ani nigdzie, ani nawet w prywatnych rozmowach, że za te słowa, które wypowiadał ten człowiek, odpowiada w jakikolwiek sposób Radosław Sikorski. Absolutnie, no jakby mógł za to odpowiadać? To bardzo...
Skąd mu to mogło przyjść do głowy? No nie wiem. Może ta grafika wskazująca na jego udział, którą wyświetlacie przez kilka lub nawet kilkanaście godzin dziennie, mogła sprawić, że ktoś tak pomyślał. Albo może myśl ta wzięła się stąd, że w jednym z programów Republiki zupełnie otwarcie mówiono o winie Sikorskiego.
Ponieważ on od lat obraca się w środowisku wysokiej rangi funkcjonariuszy państwa polskiego, te ostatnie lata pracował z Sikorskim, wicepremierem, prawdopodobnie po prostu tam jest generalnie takie przyzwolenie bo to jest właśnie to, co robi Kierwiński.
Żenujące. To jest naprawdę skandaliczne, za jakich idiotów Kolecka i spółka mają swoich widzów, jak bez cienia dowodów rzucają bardzo mocne, niczym nie poparte oskarżenia, a później robią z siebie niewiniątka, udając, że nie wiedzą, o co chodzi.
Ależ niech on się robi, co chce. To jest właściwie jego sprawa. Może się tak, wystroić i przypodobać. Natomiast nie można kłamać i mówić...
Ależ oczywiście.
Nie można mówić nieprawdy. Ale redaktor... Bo wyszedł minister Żurek i powiedział, że Łubowski rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Nieprawda. To było posiedzenie jawne. Tyle, że bez udziału stron. Że nie wezwał prokuratury. Redaktor, nie miał podstawy do wzywania prokuratury, bo to było posiedzenie
sobie,
bez udziału stron.
Ja pamiętam, co mówili eksperci, co mówił autorytety Platformy Obywatelskiej i premiera Tuska. Przecież była mowa o tym, że kłamstwo musi mieć nie krótkie, a szybkie nogi. Że jedno kłamstwo należy przykrywać drugim. Że trzeba kłamać na potęgę. Więc to jest dalej realizowane.
Ten bardzo interesujący fragment dotyczył drugiego z najgłośniejszych czwartkowych tematów w Republice, czyli polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ze szczególnym uwzględnieniem spraw Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego oraz potencjalnej próby ustawiania sprawy tego drugiego, o której mówił sędzia Łubowski. Sędzia ten miesiąc temu na wniosek prokuratury został odsunięty od rozstrzygania kwestii europejskiego nakazu aresztowania właśnie dla wiceministra sprawiedliwości zarządów PiSu. Osobiście w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby w tamtej sprawie faktycznie dochodziło do nacisków z góry mających na celu osiągnięcie pożądanego przez obecną władzę wyroku. Natomiast ponownie, jeśli mówimy o samym sposobie relacjonowania tego przez Republikę, to było to robione w sposób do tego stopnia jednostronny, że przez całą dobę ani razu nie podano, w jaki sposób oficjalnie uzasadniono odsunięcie Łubowskiego od tej sprawy, jakie w ogóle były wobec niego zarzuty. Mówiąc krótko, Łubowski najpierw wydał nakaz aresztowania Romanowskiego, a później swoją decyzję uchylił, argumentując to wcześniejszym zatajeniem przed nim istotnych informacji przez prokuraturę. Ta zaś twierdzi, że jak najbardziej informacje te cały czas były w aktach sprawy, w związku z czym nie było podstaw do zmian decyzji. Ostatecznie Łubowski został odsunięty od tej sprawy w styczniu, po tym jak sąd przyznał rację prokuraturze. Oczywiście ja nie mam pojęcia, czy te postanowienia były słuszne, natomiast to, co do czego nie mam wątpliwości, to że z Republiki nie dowiecie się na ten temat kompletnie niczego, bo oni do wersji Łubowskiego, krytycznej wobec obecnego rządu, więc wygodnej dla nich, podchodzą całkowicie bezkrytycznie, nie próbując jej jakkolwiek weryfikować.
Sędzia Łubowski wczoraj zgruzował ich po raz już nie wiem który, ale to są po prostu niesamowite rzeczy. Najpierw mówi, że dzwoni do niego prokurator, żeby ustalić, żeby było dobrze, a potem mówi, że Interpol uznał, że ściganie Romanowskiego jest niedopuszczalne, bo on jest z przyczyn politycznych
ścigane. No dzisiaj podobne decyzje mają zostać podjęte już przez inny skład dotyczące innego ściganego z przyczyn politycznych, chronionego azylem, innego polityka opozycji. Panowie.
W sumie to nie sędzia Łubowski zgruzował tą narrację, tylko rzeczywistość ją zgruzowała, bo my jak komentujemy to i to mijają tygodnie, miesiące, to my trochę mimowolnie też popadamy w tą narrację drugiej strony, Tusków, mainstreamowych mediów i zaczynamy rozważać coś, co się okazuje dla całego świata jest absurdem, bo wszystkie te instytucje w to zaangażowane, które nie mają interesu wchodzić w polską politykę, więc można założyć, że są w dużej mierze obiektywne, czyli i węgierski rząd, i Interpol. Wszyscy mówią, facet jest ścigany politycznie, my albo umywamy rączki, albo podpisujemy to i mówimy tak, no jest ścigany politycznie.
Znacie jakąkolwiek bardziej obiektywną instytucję niż węgierski rząd? Osobiście co najmniej kilka byłbym w stanie wskazać. Natomiast ciekawy jest także fragment o Interpolu, gdyż powody, dla których ten nie wystawił za Romanowskim czerwonej noty, nigdy nie zostały podane. Powstaje więc pytanie, skąd sędzia Łubowski miałby je znać? Jakiś czas później w Republice wyemitowano inną wypowiedź, w której Łubowskiego o te kwestie zapytał senator Kwiatkowski.
Skąd znam motywy Interpolu? Może nie uzasadnienie, bo ja tego dokumentu rzeczywiście nie uzyskałem. Natomiast motywy odmowy znam z pisma prokuratury krajowej, które znajduje się w aktach sprawy.
To wytłumaczenie wciąż jest dziwne, gdyż we wcześniejszym komunikacie prokuratury możemy przeczytać, że podstawą braku wydania czerwonej noty nie był artykuł 3 statutu Interpolu, czyli właśnie ten związany z interwencjami o charakterze politycznym. Ponownie więc, ktoś tutaj kłamie. Albo Łubowski, albo prokuratura krajowa. Przyjmowanie bez dowodów wersji Łubowskiego nie ma więc nic wspólnego z rzetelnością, aczkolwiek podejrzewam, że wniosek o niskich standardach weryfikowania informacji w Republice dla zdecydowanej większości z Was nie jest żadną nowością. W każdym razie, jak widzicie, główną część swojej narracji w tej kwestii Republika oparła na tym, że w kwestiach, których dotyczył spór, po prostu bez żadnych merytorycznych postaw przyjęła za prawdziwą wersję strony antyrządowej. W tym konkretnym obszarze akurat pamiętam, że TVP, gdy 2 lata temu robiłem na ich temat podobny materiał, wcale dużo lepiej nie wypadło, ale w żaden sposób nie neguje to błędów Republiki. 3 z głośnych tego dnia tematów pojawił się dopiero po południu i wzbudził mnóstwo kontrowersji w całej Polsce i nie tylko, a mówię o zerwaniu relacji z marszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym, przez amerykańskiego ambasadora. Nie uwierzycie, po której stronie w tym sporze stanęli pracownicy stacji znanej z tego, że w trakcie jednego z ich programów na stole stoi figurka przedstawiająca logo amerykańskiej partii republikańskiej.
Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose ogłasza zakaz kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym.
Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy mieć dalszych kontaktów ani komunikacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieprowokowane obelgi były skierowane przeciwko prezydentowi Trumpowi.
Włodzimierz Czarzasty wielokrotnie obrażał prezydenta USA.
Republika natychmiastowo podchwyciła więc amerykańską narrację o obrażaniu prezydenta USA, ale zwróci uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Czarzasty swoją opinię o pokojowej nagrodzie Nobla dla Trumpa, bo to o tę wypowiedź w kontekście rzekomego obrażania chodziło ambasadorowi, wygłosił już kilka dni wcześniej. Mogliście usłyszeć, jak się do niej odnoszono w poniedziałek. Z Republiki płynęły wtedy oczywiście głosy krytyczne, Czarzastego wręcz wyśmiewano, ale nie przypominam sobie, by ktokolwiek wtedy mówił o jego wypowiedzi jako o obraźliwej. Ta narracja pojawiła się dopiero po reakcji ambasadora, co idealnie pokazuje nam, że pracownicy Republiki tak naprawdę sami wcale nie uważali tamtych słów za obelgi, bo gdyby tak było, to nazywaliby je oni w ten sposób już wcześniej. Tymczasem w rzeczywistości opinie, że Czarzasty obraził Trumpa, pojawiły się na tej stacji dopiero wtedy, gdy Amerykanie powiedzieli im, co powinni myśleć. To jest chyba najwyższy możliwy stopień podporządkowania władzom innego państwa. Zmienianie swoich opinii tak, by pasowały pod ich stanowisko. Kolejnym krokiem może być już chyba tylko zrobienie w studiu ołtarzu dla Donalda Trumpa, czegoś w rodzaju tego, co ma w pokoju Marian Kowalski, zaproszony oczywiście do Republiki tego dnia, właśnie do skomentowania sprawy Czarzastego. Tej telewizji naprawdę nie dałoby się sparodiować.
Marszałek polskiego Sejmu, stary komunista Włodzimierz Czarzasty, w zasadzie oczernia wszystkie pomysły głowy amerykańskiego państwa i nie chce rekomendować prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla.
Oczernia wszystkie pomysły? Ja właściwie nie jestem pewien, po co USA jest w Polsce ambasador, skoro mają telewizję Republikę, która nie tylko powtarza wszystko, czego Amerykanie chcą, ale jeszcze ich zarzuty rozszerza.
Stany Zjednoczone de facto zamykają kanał dyplomatyczny z drugą osobą w państwie polskim. Z premierem już dawno zamknęły. Jedynym łącznikiem między Warszawą a Waszyngtonem pozostaje prezydent Karol Nawrocki. I co by było, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski?
Nie jest też oczywiście prawdą, że Stany Zjednoczone zamknęły kanał komunikacji z premierem Polski. O czym najlepiej świadczy to, że na Twitter Donalda Tuska ambasador USA tego samego dnia odpowiedział. Gdy jednak fakty przeszkadzałyby w snuciu opowieści o tym, jak dobrze, że prezydentem został Karol Nawrocki, to najwyraźniej tym gorzej dla faktów. Program Miłosza Kłeczka to zresztą w ogóle ciekawy przypadek, bo w teorii jest on tam tylko osobą prowadzącą dyskusję polityków, ale w praktyce sam jest głównym aktorem, wykorzystującym każdą okazję do rantowania na dowolne tematy.
Ambasador Stanów Zjednoczonych ma więcej taktu niż przedstawiciele waszego rządu.
Ale ja mówiłam, że to nie moja bajka, nie jest to marszałek marzeń.
Ale jak nie wasza bajka, a rękę żeście podnieśli?
Bo to wymaga, to wynika z umowy
koalicyjnej. Ale nie ma w umowie wpisanego nazwiska Czarzasty, proszę pani. Można było każdego innego, nawet ten Gawkowski pewnie byłby lepszy.
Natomiast marszałek Sejmu jest od organizowania prac Sejmu.
No
to jest
właśnie
bardzo ważna sprawa, natomiast nie tworzy polityki międzynarodowej.
A przepraszam, kto się wypowiada, kto, jak nie marszałek Czarzasty, publicznie w mediach, na konferencjach prasowych systematycznie krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Jeżeli jego zadaniem jest organizacja wewnętrzna pracy parlamentu, to niech się zajmie w gabinecie razem ze swoim towarzyszem, kolegą, szefem Kancelarii Sejmu, pracami polskiego parlamentu. Niech kieruje ustawy pana prezydenta Nawrockiego, który zamroził, bo ma zamrażarkę i wetomat w swoim gabinecie, do procedowania w komisji. Niech się tym zajmuje. Niech nadaje numery druków sejmowych i parlamentarnych.
Jest jego obowiązek.
Niech nadaje bieg wydarzeniom drogi legislacyjnej, proszę pani. A nie wychodzi i mówi, że tak, pomysł Rady Pokoju beznadziejny, bo Trump rządzi siłą. Nagrody Dobla nie dostanie, bo podobno znieważył polskich żołnierzy. Zlikwidować chce Organizację Narodów Zjednoczonych i wyprowadzić i zlikwidować NATO. No, Czarzasty po prostu obelgi, ataki i znieważenia Trumpa na każdym kroku. On sam sobie wyznaczył jakby taki cel, żeby prowadzić narrację w ramach polityki zagranicznej.
Oczywiście nawet sam Kłeczek, mówiący o systematycznym krytykowaniu Donalda Trumpa przez Czarzastego, nie był w stanie wymienić żadnego przypadku faktycznej wypowiedzianej przez niego o Belgii. Bardzo ciekawe były jednak także słowa Kłeczka o tym, jak dużo taktu ma ambasador USA. Pochwała profesjonalizmu tego ambasadora padła w Republice także kilka godzin później.
W zestawieniu z tym wpisem ambasadora, no dopiero widać, jak po prostu sprzecznie z interesami Polski zadziałał marszałek, który zupełnie, może się zastanawiał, po prostu działał tak, żeby, bo jego zdaniem należy się Amerykanów stąd pogonić. No ale to jest po prostu porażające, w jaki sposób marszałek pozwolił sobie na to, żeby niszczyć nasze relacje. Ambasador amerykański wypowiada się w sposób dyplomatyczny, co myślę, że świadczy o jego profesjonalizmie.
Zapewne wielu z was już wie, co tamtego dnia zrobił ten mistrz dyplomacji i profesjonalizmu, ale jeśli jeszcze nie jesteście tego świadomi, to szczerze wam zazdroszczę, że będziecie mieli okazję usłyszeć o tym dopiero po raz pierwszy. Otóż ambasador USA, Tom Rose, po tym jak jego wpis o zerwaniu relacji z marszałkiem został przez większość Polaków bardzo negatywnie przyjęty, przelogował się na prywatne konto i w odpowiedzi na jeden z krytycznych komentarzy postanowił zagrozić wycofaniem z naszego kraju amerykańskich wojsk. Ten jego wpis wywołał już praktycznie wyłącznie negatywne reakcje, nie tylko w Polsce, ale też w reszcie Europy oraz w samym USA, więc po kilku albo kilkunastu godzinach tweeta już nie było. Trudno więc o przykład mniej profesjonalnego i dyplomatycznego ambasadora. Mówimy o osobie, która nerwową reakcją na wpisy z całym szacunkiem losowych osób skompromitowała się w skali międzynarodowej. I o ile Kłeczek, wygłaszając swój rant, nie mógł jeszcze o tym wiedzieć, to druga z cytowanych przeze mnie wypowiedzi o profesjonalizmie Toma Rose'a padła już na długo po jego kompromitacji, które istnienie jednak wszyscy w Republice woleli zignorować. I widzowie tej stacji o tym wpisie w ogóle nie mieli okazji się dowiedzieć, przynajmniej nie tego dnia. A co jeszcze interesującego można było w czwartek w Republice usłyszeć? Jeśli ktoś oglądał ją wcześniej rano, to mógł załapać się na to, jak jeden z prowadzących mojego ulubionego programu popierał prywatyzację ochrony zdrowia.
A teraz wszyscy, którzy nas oglądają, przedsiębiorcy, przypominają sobie swój ostatni przelew do ZUS-u.
Składki,
na jaką był kwotę.
Też, no.
Tak. O, i właśnie przypominam. Ja sobie przypominam teraz. I teraz jakbym sobie pomyślał, że mam iść do lekarza i bym otrzymał informację, że nie ma lekarza, to ja nie chcę płacić takiej składki. Ja nie chcę. Ja sobie chcę za wysokość tej składki wykupić abonament taki leczniczy.
Jestem pewien, że tysiące emerytów słuchających o 7.40 rano TV Republiki o niczym innym tak nie marzą, jak o tym, żeby jeszcze zmniejszyć nakłady na publiczną ochronę zdrowia. Za to w momencie dużo wyższej oglądalności do jednego z programów rzekomo informacyjnych załapała się wiadomość z republikowego odpowiednika Pudelka.
Redakcja Blask Online dotarła do dokumentu, który wywołuje lawinę pytań. Faktura z 15 stycznia tego roku dotyczy zakupu łańcuchów śniegowych Tractiva SUV za ponad 5,5 tysiąca złotych. Nabywcą jest Służba Ochrony Państwa. Data zakupu jest o tyle ciekawa, że kilka dni później media opublikowały zdjęcia z ferii premiera Donalda Tuska we Włoszech. Jak twierdzi informator Blask Online, premier miał pojechać na urlop prywatnym samochodem, co nie dziwi, bo rok wcześniej Donald Tusk również korzystał podczas wyjazdu do Włoch z prywatnego Lexusa. Zamówione łańcuchy w tym konkretnym podanym na Blask Online rozmiarze miały być dopasowane właśnie do auta rodziny Tusków. Według informatora taki rozmiar kół nie występuje w pojazdach pozostających we flocie SOP. Jeśli te informacje się potwierdzą, pojawia się pytanie, czy publiczna instytucja kupiła sprzęt używany podczas prywatnego wyjazdu szefa rządu.
Ja mam taki rewolucyjny pomysł. Może skoro musicie używać twierdzenia, cytuję, jeśli te informacje się potwierdzą, to nie podawajcie ich jeszcze w serwisach informacyjnych. Powiedziałbym, że to jest poziom portalu plotkarskiego, gdyby nie to, że no to dosłownie jest portal plotkarski. Pół godziny później w republikowym odpowiedniku Teleekspresu opowiedziano zaś w naprawdę unikatowy sposób o tym, kogo ułaskawił Karol Nawrocki.
Wiadomo, kogo ułaskawił prezydent Karol Nawrocki.
Pierwsze trzy ułaskawienia dotyczyły spraw zwykłych Polaków, spraw niemedialnych. Pierwsza osoba, ponad 85-letnia, schorowana wdowa. Drugi przypadek, człowiek po wypadku komunikacyjnym. Trzeci przypadek, mąż i ojciec, opiekujący się żoną w leczeniu onkologicznym z wyjątkowo złośliwym nowotworem.
Prezydent odmówił prawa łaski pięciu osobom.
Tak, w Republice o ułaskawionych osobach opowiedziano, całkowicie pomijając kwestię tego, za co w ogóle zostali wcześniej skazani. Tak, żeby obraz tych osób był jak najbardziej pozytywny. Chyba nie ma lepszego przykładu, żeby pokazać, jak jednostronny jest tamtejszy przekaz. To jednak wciąż nie wszystko, jeśli chodzi o republikowe serwisy rzekomo informacyjne, bowiem w programie dzisiaj zagościł też stary, dobry, ekologiczny chłopsko-rozumizm.
Olu, no, jak wyglądają te unijne ideologie, to po prostu palenie się planety w tych 20-stopniowych mrozach i ogrzewanie oraz nasze rachunki, jak to wygląda w zderzeniu z rzeczywistością polskich domów?
Witam Cię, Danusiu, dobry wieczór Państwu. Tanio i ekologicznie. Tak miało wyglądać ogrzewanie mieszkań pompami ciepła. Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych pieców na węgiel, drewno czy gaz. Jak jest w praktyce? Polacy patrzą na rachunki grozy. Eksperci mówią wprost. Wiele osób zostało nabitych w zielone ideologie.
Pani mówi o pompach ciepła, ludzie jeszcze nie wiedzą, ile zapłacą za ogrzewanie miejskie. Ja się wychowałam w dzielnicy Warszawy, gdzie było ogrzewanie węglowe. I nie przypominam sobie tylu chorych na astmę, co jest w tej chwili. Więc myślę, że to nie chodzi o węgiel. I o drewno też nie chodzi.
Czyli ideologię jednym słowem.
Oczywiście, że ideologia.
I znowu, mógłbym mówić, że globalne ocieplenie czy smog to są świetnie udokumentowane naukowe zjawiska i że dowody anegdotyczne nie mają tutaj kompletnie żadnego znaczenia, ale jeśli do tej pory nic was nie przekonało, że TV Republika reprezentuje sobą poziom będący poniżej wszelkiej krytyki, przynajmniej osób nie będących masochistami, to na tym etapie i tak już niczym was nie przekonam. A jakie były, zapytacie zapewne, najciekawsze paski z tego dnia? Tym razem wybrałem dwa i niestety nie udało mi się uniknąć monotematyczności. Oba będą o Tusku. Łańcuchy śniegowe kupione przez SOP tuż przed feriami Tuska. Rząd Tuska będzie fizycznie eliminował dziennikarzy Republiki? Naprawdę nie do pomyślenia, że ktokolwiek mógł odebrać materiały Republiki jako sugerujące, że Tusk czy Sikorski byli osobiście zamieszani w sprawę gruźby wobec Nisztora, skoro była ona opisywana w tak wyważony i neutralny sposób, prawda? Niestety w ciągu tych dwóch dni nie udało mi się zrealizować jednego z moich planów, mianowicie policzenie, jak dużo razy w ciągu jednej doby pada w Republice nazwisko Tusk. Próbowałem, ale w obu przypadkach po kilku godzinach się gubiłem. Więc niestety, ale jeśli nurtuje was to pytanie, to chyba będziecie musieli sami spróbować to podliczyć. Zachęcam, ale też współczuję. Co jednak ciekawe, zmierzając powoli w stronę podsumowania mojego filmu, muszę zaznaczyć, że o ile nie było przez te dwa dni żadnego materiału stawiającego Koalicję Obywatelską czy też obecny rząd w pozytywnym świetle, być może co najwyżej coś pozytywnego powiedziano o samej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, ale to raczej tylko w porównaniu z Henik Kloską, o tyle wyemitowano w tym czasie jeden materiał krytyczny wobec PiSu.
Polityczne przepychanki, wewnętrzne spory i partyjne sondaże. Do wyborów w planowanym terminie niespełna 2 lata, a niektóre ugrupowania bardziej niż konkretną propozycją dla Polaków zajmują się same sobą. Spory wybuchają, cichną, znów słyszymy zapewnienia o zgodzie i znów bijanie szpil na X-ie. A gdzie te spory? U tych, którzy deklarują, że chcą poprawić byt Polaków i zmienić złą władzę. A kto się z tych sporów cieszy? Z pewnością Donald Tusk. O sondażach i sporach w partyjnych rodzinach Adrian Borecki.
Mimo 2 fatalnych lat rządów koalicji 13 grudnia, Donald Tusk wciąż ma szansę na kolejną kadencję. Tak mówią najnowsze sondaże. Pytanie, co się stało z energią prawicy, która po zwycięskich wyborach prezydenckich wieszczyła.
Żadne 30%. Musimy dążyć do 40 i więcej.
Kursu na 40% nie ma, jest raczej kurs na wynik o połowę mniejszy, bo PiS w obu sondażach notuje wyniki przekraczające tylko 23%.
Co należy zrobić, żeby Polska była silna, żeby Polska mogła się rozwijać, żeby Polska była krajem, który daje szanse, równe szanse każdemu do rozwoju? No, trzeba zmienić ten rząd na rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Tylko jak widać, sama narracja o odsunięciu Tuska od władzy już nie działa tak mobilizująco na wyborców.
Nie będę wam cytować całego tego materiału, bo trwało mi łącznie 8 minut i dotyczy nie tylko PiSu, ale także obu konfederacji. Natomiast, jak sami widzieliście, to była całkiem ostra krytyka tego, że partia, którą Sakiewicz tak bardzo lubi, nie ma aktualnie pomysłu, jak walczyć o poparcie, a w sondażach systematycznie spadają. Żeby jednak nie było wątpliwości, to nie zmienia faktu, że mówimy o stacji w kontekście polskiej polityki jednoznacznie propisowskiej. Ten materiał był pojedynczym wyjątkiem, ale dominujący przekaz wszystkich innych programów jest w Republice, jak sami wcześniej widzieliście, kompletnie inny. Podsumowanie. Oczywiście miejcie na uwadze, że do tego omówienia wybrałem te fragmenty programów Republiki, które były najgorsze, przynajmniej pod względem merytorycznym, bo gdybym wybierał pod kątem poziomu mojego zmęczenia bądź zażenowania podczas oglądania, selekcja mogłaby być zupełnie inna. O ile więc mój obraz tych kilku republikowych dni jest w miarę pełny, o tyle tak czy inaczej wam mogłem przekazać jedynie namiastkę tego, co sam zobaczyłem. Nie wszystkie z programów emitowanych na tej stacji są okropne. Dla przykładu pierwszy z programów śniadaniowych raczej nie zawiera politycznych treści, przynajmniej tak było przez te 2 dni, i widzę z jakich powodów może być dla kogoś całkiem przyjemny do oglądania. Ogólnie sam początek dnia był dla mnie w obu przypadkach bezbolesny, bo Agroinfo to jest, i mówię to z pełnym przekonaniem, najbardziej rzetelnie przygotowany republikowy program. Co prawda trwa jakieś 2 minuty, ale to były przyzwoite 2 minuty. A z kolei ze wszystkich republikowych rozmów bądź wywiadów, te Andrzeja Gajcy jeszcze jakiś poziom trzymają. O niczym emitowanym po 7, może 7.30 rano nie jestem już jednak w stanie niczego dobrego powiedzieć, co chyba samo w sobie mówi bardzo dużo. Umówmy się, nikt się nie spodziewał innej oceny niż ta, że Republika jest stacją propagandową, jednoznacznie propisowską i nie przykładającą zbyt wiele uwagi do weryfikacji prawdziwości przekazywanych informacji, a wręcz, i mówię to z pełnym przekonaniem, nierzadko celowo podającą informacje nieprawdziwe, żeby wokół nich budować sprzyjającą im politycznie narrację. Właścicielowi oraz pracownikom Republiki udało się zbudować naprawdę dużą, ale jednocześnie szczelnie zamkniętą bańkę. Mają mnóstwo wiernych widzów, płacących im naprawdę duże kwoty, natomiast podawane przez nich wiadomości rzadko przebijają się w innych mediach. Widziałem w ciągu tego tygodnia kilkukrotnie, że rzeczy, z których Republika robiła ogromne skandale, w innych mediach się w ogóle nie pojawiały, ale co moim zdaniem ważne i czego wielu widzów Republiki może nie rozumieć, ma to naprawdę solidne uzasadnienie. Ludzie spoza republikowej bańki po prostu nie przejmują się rzeczami, które się w tej telewizji pojawiają, dlatego że standardy osób tam pracujących są tak niskie, że tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby im wierzyć. Jeśli nie przedstawiają mocnych dowodów na swoje słowa, co dzieje się bardzo często, to całkowicie racjonalne jest po prostu zignorowanie ich doniesień. A nawet jeśli te dowody przedstawiają, to i tak najpierw trzeba je dokładnie sprawdzić, bo wciąż istnieje duża szansa, że prezentowany przez nich obraz sytuacji ma niewiele wspólnego z prawdą. Po prostu, jeśli ktoś notorycznie kłamie i nie widzi w tym problemu, to inni ludzie zaczynają jego słowa ignorować. I nawet jeśli w końcu zdarzy się jakaś sytuacja, gdy zwróci on uwagę na prawdziwy problem, to jego otoczenie będzie potrzebowało dużo czasu, żeby uwierzyć, że faktycznie tak jest. Republika sama na siebie ciągnęła to, że jest marginalizowana, bo treści, które emitują, w ogromnej większości stoją na tak niskim poziomie, że są po prostu niewarte uwagi kogokolwiek, komu zależy na choćby w miarę rzetelnych informacjach. Bańka ta jest jednak trudna do przebicia z obu stron. W pełni bowiem widzę, jak trudno może być stałym widzom zorientować się, jak często są manipulowani lub wprost okłamywani. Podejrzewam, że gdybym ja sam postanowił zrobić eksperyment oglądania Republiki przez całą dobę z czystej ciekawości, a nie w celu nagrania tego materiału, to po pierwsze, mam nadzieję, że ktoś by mnie upomniał, że to nie jest dobry pomysł, ale po drugie, ważniejsze, mógłbym wpaść w niektóre z republikowych pułapek. Kiedy w ciągu jednego dnia słyszysz, jak kilka różnych osób z pełnym przekonaniem powtarza ci dokładnie tę samą informację i podchodzi do niej w dokładnie ten sam sposób, to bardzo łatwo jest uwierzyć im na słowo, że faktycznie tak ta sytuacja wygląda, bo przecież nie mogą się wszyscy aż tak bardzo mylić, prawda? Z kolei ekstremalnie trudne jest włożenie wysiłku potrzebnego, by zorientować się, że jakiś aspekt pomijają lub przekazują informację nieprawdziwą, zwłaszcza że wtedy często okazuje się, że dane sytuacje są po prostu niemożliwe do wygodnej, jednoznacznej oceny. I to nie jest żadna nowa, rewolucyjna refleksja. Nie jest też tak, że to, co powiedziałem, można odnieść wyłącznie do Republiki, bo w mniejszym stopniu, ale wciąż, można ją zastosować także do innych polskich stacji informacyjnych. Jednak, no właśnie, w mniejszym stopniu. Wspomniałem już o moim filmie sprzed 2 lat, w którym omawiałem programy informacyjne największych polskich stacji. I o ile na 3 innych kanałach były lepsze i gorsze materiały, od takich naprawdę dobrze przygotowanych po niemalże czysto propagandowe, to w Republice nie było ani wtedy, ani teraz żadnego, który sprostałby wymaganiom, które wtedy stawiałem 19.30 emitowane w TVP. Tutaj prawie wszystko, co jest prezentowane, służy konsekwentnemu kreowaniu alternatywnej rzeczywistości, tak żeby poprzez te kreacje wpływać na opinię odbiorców i w ten sposób tworzyć tym razem już niealternatywną rzeczywistość. I nie mam absolutnie żadnego pomysłu, jak można takim praktykom przeciwdziałać, a wręcz nie sądzę, żeby ktokolwiek taki realny do wprowadzenia pomysł miał. W przypadku Republiki problemem dla nich samych mogą się okazać pieniądze, bo wydali ogromne kwoty na nowe studio, a jednocześnie rzekomo nie stać ich na opłacenie koncesji, ale nawet gdyby z tego powodu upadli, to ich miejsce szybko zajmie ktoś inny. Widzowie Republiki po prostu muszą być, oglądając ją regularnie, przyzwyczajeni do bardzo prostego, ale też bardzo działającego na emocje przekazu. Więc trudno, żeby poszli do mniej skrajnych mediów, bo te byłyby dla nich po prostu nudne. Zero-jedynkowa narracja o walce dobra ze złem może być bardzo daleko od prawdy, ale i tak jest bardziej angażująca niż ta tworzona przez dziennikarzy, którzy przynajmniej starają się opierać to, co mówią, na faktach, które często są mało interesujące i nie wpisujące się w proste dychotomie. Po tych kilku dniach oglądania Republiki, bo poza poniedziałkiem i czwartkiem w pozostałą część tygodnia też sporo godzin na oglądaniu nowego studia spędziłem, wracam więc do swojego zwyczajnego trybu życia zmęczony, zirytowany niektórymi z zagrywek stosowanymi przez pracowników Republiki, a przede wszystkim zrezygnowany, bo nie widzę szans na poprawę obecnego stanu rzeczy. Dla stałych widzów mojego kanału, z założenia nastawionego przecież na nie tylko krytykę, ale także szukanie rozwiązań, nie jest to niestety w ostatnich miesiącach nic nowego. A jeśli chcecie mi podziękować za spędzenie dziesiątek godzin na oglądaniu telewizji Republiki w minionym tygodniu, to zapraszam na mojego Patronite'a, gdyż podobnie jak Republika, mój kanał także utrzymuje się głównie z wpłat widzów. Na szczęście jest to jedno z niewielu podobieństw. Ogromnie dziękuję więc wszystkim, którzy do grona moich patronów dołączyli w ostatnich tygodniach, a są to m.in. Tomasz, Dawid, Dominik, Mateusz, Antoni, Kasia, Jakub, Kamil, Maciej oraz Paweł, a także patronom z najwyższego progu, którymi są Konker, Jakub, Optical, Andrii, Jakub Kanowak, Tomek, Bartosz, Rafał, Michał, Kornel, Pate, Sebastian, 2 Piotrów i 2 anonimowe osoby. Jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia w następnym filmie.